Kwadrans po 10, Radio Wrocław. Dzieci, teraz bardzo proszę się czymś zająć na moment, bo rodzice będą bardzo tutaj intensywnie słuchać, notować. Kolejne spotkanie z Mają Losę, trenerką twórczego myślenia u dzieci. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Może tak, przypomnijmy sobie, co mówiliśmy tak w telegraficznym skrócie przed 2 tygodniami, bo to ważne. Generalnie zachęcamy Państwa cały czas, to może jeszcze taka drobna uwaga dla tych, którzy dopiero po raz pierwszy tutaj zetknęli się z twórczym myśleniem, z wskazówkami, aby nasze dzieci myślały twórczo, wielopoziomowo, wielopłaszczyznowo, kreatywnie i tak dalej. Więc warto. Mówimy tu o dzieciach w jakim wieku? Zaczynamy im wcześniej, tym lepiej pewnie, ale jakaś granica jest.
Piąty rok,
tak więc nic nas nie zwalnia, jeżeli dzieciak ma już ponad 5 lat, żebyśmy mu poświęcali trochę czasu, a powinniśmy, bo efekty są naprawdę niesamowite. Zresztą tutaj myślimy o tym, żeby jakieś dziecko wzorcowe pokazać, jakie ona tutaj fantastycznie sobie daje radę z różnymi łamigłówkami, ale to może na koniec. No dobra, to o czym myśmy mówili do tej pory?
No przede wszystkim o tym, że rodzice nie powinni mieć przekonania, że szkoła przygotuje dzieci do życia, bo nie przygotuje w 100%. Więc jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze dzieci umiały myśleć, patrzeć na problemy z wielu różnych perspektyw, bo szkoła nie takie ma zadanie.
Nic nas nie zwalnia od tej pracy, tak jak mówiłem. Nie proszę nie zwalać na szkołę, na babcię na przykład.
Na nikogo.
Tak, na dziadka również.
Na nikogo. Druga rzecz, pozwólmy dzieciakom popełniać błędy. I tutaj podam taki przykład, którego nie podawałam tydzień temu. Leonardo da Vinci postanowił stworzyć kuchnię zautomatyzowaną, która będzie podawała gościom potrawy, które wyglądają jak rzeźby. I
no
opracował
proszę.
Piec. Mhm. Wszystko było przygotowane, również pas transmisyjny, ale okazało się, że kucharze nie umieją robić potraw, które tak wyglądają jak rzeźby. Więc zaprosił 100 artystów, którzy się wszyscy tam u siebie poobijali w tym miejscu. Ostatecznie zrobił się ogromny pożar, a system nawadniający, taki antypożarowy, który tam był zainstalowany przez Leonarda, również zadziałał, więc właściwie połowa kuchni była spalona, a następnie podtopiona. Więc jeżeli takiemu geniuszowi się zdarzają takie
wpadki,
błędy.
To i nam mogą. Tak.
Ale już na pewno dzieciom. Pewno dzieciom. Fajnie jest, że coś chcą robić i to doceniajmy.
I co jeszcze? Bo jeszcze mówiliśmy chyba o tym, żeby dzieci nie ograniczać, czy żeby pozwalać na różne eksperymentowania, jak sobie przypominam. Na przykład jak dziecko weźmie w kuchni, nie wiem, zacznie się bawić cebulą, to proszę mu od razu nie mówić, zostaw tą cebulę, tylko na przykład pozwolić mu. No oczywiście tutaj z takim zastrzeżeniem, że no patrzymy oczywiście, że dziecko nie wzięło noża, czy czegoś takiego, prawda? No ale jeżeli chce, no to niech weźmie
niech
to
doświadcza.
Jabłko, niech sobie tamto jabłko, nie wiem, kroi, skubie, robi dziurki, wsadza coś w to jabłko. No, każdy, ja sam chciałbym, jak byłem małym dzieckiem, to pamiętam, że mnie to pasjonowało, że to można jakieś zapałki powkładać w jabłko. No.
Na przykład.
No, goździki. Takiego jeża zrobić. No.
Tak. Pozwólmy im doświadczać w bezpieczny sposób, taki, żeby one miały nadzór, ale żeby doświadczały.
No a zaczynamy w tej chwili od tego, że czasami dziecko jest uparciuchem. Uparciuchem, cóż to znaczy?
No, dla nas rodziców, kiedy mówimy teraz będziesz robić to i to, dziecko mówi nie, będę robić coś innego, to jest horror. Znaczy, że jesteśmy złymi rodzicami, źle wychowujemy. Taki upór należy absolutnie przytemperować. Otóż jak spojrzymy na upór z innej perspektywy, to zobaczymy, że wielcy naukowcy, tacy, którzy muszą siedzieć wiele, wiele lat nad jakimś jednym eksperymentem i te same myszki oglądać, albo oglądać te same komórki pod mikroskopem, bez uporu nie doszliby do tego, do czego nauka dochodzi. Więc jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to ten upór wcale nie okazuje się być taką złą cechą, choć oczywiście tu zależy od rodziców, czy pokażemy, co to jest mądry upór, a co to jest niemądry. Natomiast sam upór nie jest wadą jako taką, bo jest piekielnie potrzebny w życiu. A to, że nam się ciężko z takim dzieckiem porozumieć, kiedy ono stawia na swoim.
Nasza wina jest w tym trochę, że to my powinniśmy coś zrobić, żeby lepiej może do tego dziecka trafić, a nie właśnie ten upór gdzieś tam
No zdecydowanie. A poza tym są wiele takich sytuacji, kiedy powinniśmy sobie zadać pytanie, no dobrze, to poczekaj, drogi rodzicu, ale dlaczego nie? Dlaczego nie chcesz zrobić tego tak, jak dziecko sobie to wymyśliło? Czy jest jakiś naprawdę ważny powód? Jak podam tutaj przykład, jak prowadziłam zajęcia na Odysei, tuż przed konkursem Odysei Umysłu, taki międzynarodowy program rozwijający twórcze myślenie u dzieci. I tuż przed konkursem dzieci były bardzo zdenerwowane. I postanowiliśmy, że narysujemy obrazki z tymi lękami, z tym wszystkim, co przed przedstawieniem czują i wypuścimy to w niebo za pomocą lampionów. I okazało się, że kupiliśmy takie lampiony, dzieci poprzykręcały to, co miały tam poprzyczepiać i okazało się, że te lampiony nie chcą latać w górę. Po prostu jest mocny wiatr i to jest bardzo trudne. I dopiero wtedy rodzice, ci uparci oraz dzieci, te uparte, doprowadziły do tego, że lampiony poszybowały w górę. Jak gdyby nie upór, nie zobaczylibyśmy tego fantastycznego widoku, jak wszystkie lęki i obawy dzieci poszły w atmosferę i
ja tak sobie myślę, że być może z tym uporem to jest tak, że na przykład albo nie przyznawaniu dziecku racji, to tak, że no, boimy się, że jak przyznamy rację, to gdzieś tam nasz autorytet na tym straci, no i potem dziecko będzie to na przykład wykorzystywało, tak, że zobaczy, że może coś tutaj z nami ugrać w ten sposób.
No, mamy takie lęki, no jesteśmy rodzicami, więc to oczywiste. Choć z drugiej strony, tak jak już wspomniałam ostatnio, dzieci uczą się przez doświadczenie, ale uczą się też przez naśladownictwo. Więc w jaki sposób chcemy, żeby dziecko powiedziało, no dobra, nie miałem racji, kiedy nie zobaczę tego u rodzica. Mhm. Tak samo jak, to jest kolejna rzecz, którą jako rodzice powinniśmy robić, pozwólmy sobie na to, że nie wiem, ale dowiem się, bo wtedy dziecko będzie miało frajdę, o, to tak jak mama, czy tak jak tata, ja też nie wiem, ale też się dowiem. Dzieciaki pytają o różne rzeczy. Ja często mówię, wiesz co, nie wiem, ale sama jestem ciekawa. Chodź sprawdzimy w Google albo chodź sprawdzimy w encyklopedii, bo w sumie to nawet sama nie wiem.
I żaden wstyd.
Nie, no wręcz przeciwnie.
No tak, a już najgorzej odpowiedzieć, że daj mi spokój, nie mam czasu, to nie.
No nie po to mamy dzieci, żeby nam dały spokój.
Chociaż czasami chcemy mieć święty spokój, też powinniśmy to powiedzieć.
Tak, zgadza się.
No dobrze, to teraz dajemy dzieciom przestrzeń do działania. To się pewnie jakoś tam zahacza z tym, z tą moją cebulą i jabłkiem, czy to zupełnie coś innego?
W twórczości, w rozwijaniu twórczości dzieci nie chodzi o to, żeby dać im wolną rękę i puścić wolno, co będzie, to będzie. Tak? Nie, zobaczymy, co będzie. Tak naprawdę jesteśmy dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dzieci nauczyć zachowywać się w różnych okolicznościach w różny sposób oraz żeby nauczyć ich, gdzie są granice tej twórczości. I tak też jak dziecko nas zapyta, albo będzie gdzieś krzyczało, załóżmy, nie wiem, pod kościołem, tak, w czasie mszy, to naszym zadaniem jest powiedzieć, tutaj się nie krzyczy, a nie nie krzycz w ogóle. Bo później pójdziemy na mecz i tam, jak się nie będzie krzyczało, to będzie się głupio wyglądało i nie będzie się uczestniczyło w pełni
w
tym
lesie
meczu.
Też można krzyczeć, na przykład.
To zależy.
No tak, ale jeszcze też na plaży to też zależy, jak ktoś jest obok, to też nie można za głośno krzyczeć.
No więc właśnie, chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość tego, że jak mówimy do dziecka nie krzycz, to że my mówimy o tym, żeby nie krzyczało w tym miejscu, w którym jesteśmy i w tych okolicznościach, w których jesteśmy, a nie w ogóle. No, żebyśmy nie zablokowali dzieciakom przestrzeni do tego, żeby potem sobie pokrzyczały. Natomiast też są miejsca, gdzie wolno, ale są miejsca, gdzie nie wolno. I to ma znaczenie, należy to uszanować.
Na koniec parę słów o dyscyplinie wypowiedzi.
W twórczości jest o tyle jakby sprytne to i fajne to, że można się inspirować różnymi ludźmi i można w grupie robić bardzo, bardzo fajne rzeczy. Tylko warunkiem tego, żeby w grupie wymyślić jakieś twórcze rzeczy, jest warunkiem tego jest dobra komunikacja i między innymi dyscyplina wypowiedzi. To nie jest tak, że dyscyplina i kreatywność to są dwie różne rzeczy. To są rzeczy, które się bardzo dobrze i spójnie, one bardzo współgrają ze sobą. Więc jeżeli ktoś chce wymyślić coś fajnego, na przykład scenariusz do przedstawienia, bądź cokolwiek takiego, to umiejętna komunikacja i nie wchodzenie w dygresję, nie gadanie bez sensu na inne tematy, czyli dyscyplina wypowiedzi jest piekielnie ważna. I ma znaczenie, czy nauczymy tego dzieci, żeby mówiły na temat, czy nie.
Ja sobie przypominam egzamin na dziennikarstwo i tam też na przykład trzeba było napisać na jakiś temat, no taki artykuł, ale pamiętam, że bardzo były takie ujemne punkty za to, jeżeli ktoś przekroczył pewną ilość słów, które miał użyć w tym tekście. Nie można było napisać jakiegoś elaboratu na 60 stron, tylko właśnie trzeba było na półtorej strony, powiedzmy tam 60, 180 słów i tak dalej. No to jest też ważne i to potem się przydaje. Czyli tak, jeżeli dziecko jest uparte, to niekoniecznie zaraz powinniśmy złamać to dziecko. Czasami dziecko ma rację i też możemy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, chyba masz rację, albo może się zastanowię jeszcze nad tym. Jeżeli coś nie wiemy, to możemy to sprawdzić i to żaden obciach powiedzieć dziecku, że ja nie wiem. No, trzeba też dyscyplinować dziecko, że to znaczy to, co mówiliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o wypowiedź, ale również o tą jego nieograniczoną energię, czy eksplozję energii, możliwe, że i to jest akurat pod kościołem, to niekoniecznie, ale na łące to proszę bardzo.
Na przykład.
Takie. Mhm. Bardzo, bardzo podobał mi się przykład, który dałaś 2 tygodnie temu podczas jazdy samochodem, jak można zagadywać do dziecka takie różne zgadywanki. W korkach stoimy, tak jakbyś mogła jeszcze raz powtórzyć, na czym to polega, bo to mi się bardzo podoba. Taka gra z dziećmi na rozpoczynanie pewnego cyklu takich skojarzeń. To może wyjść od nas i to jest bardzo fajne, na czym to polega. Mhm.
Możemy się bawić z dziećmi w fantazjowanie i hipotezy, czyli na przykład, co by było, gdybyśmy przykład sprzed 2 tygodni połączyli wilka i jeża. Albo co by było, gdyby kosmici chcieli się z nami porozumieć. Ale też takie przykłady, które ostatnio nawet to same dzieci same wymyślają. Jak mój syn ostatnio powiedział w samochodzie, fajnie by było, jakby nie było pieniędzy. Mhm. I jakby naszym naturalnym odruchem jest, o Jezu, nie gadaj bzdur, tyle lat dochodziliśmy do tego, żeby wreszcie były pieniądze i żeby był jakiś środek płatniczy, że nie wymyślisz tu niczego sensownego.
Ale spróbujmy się zastanowić,
A gdyby nie było pieniędzy, gdyby był tylko i wyłącznie handel towarami, to jakby było? I spokojnie, musimy mieć na to czas, ale jak jedziemy samochodem, to właśnie te pół godziny mamy. Więc co to za problem? Właśnie podywagować, co by było gdyby.
Zresztą to jest bardzo aktualne, tak już a propos pytanie, dlatego że czytałem w tym tygodniu reportaż na temat Grecji. Tam niestety ta część już, prawda, transakcji odbywa się na zasadzie handlu wymiennego. Ktoś komuś cytrusy, ten drugiemu oliwki i tak dalej, ale to już są szczegóły. Dobrze, to mamy pokrótce tą lekcję odrobioną. Myślę, że za 2 tygodnie, jeżeli będziesz mogła pojawić się tutaj w studiu, to chciałbym, żebyśmy Państwa też trochę podbudowali jakąś literaturą, bo pewnie literatura na ten temat jest szeroka. Może parę książek polecimy tym wszystkim, którzy chcą więcej się dowiedzieć, którzy są zainspirowani tym, o czym my tutaj mówimy. No i pojawia się co pewien czas dwa słowa, Odyseja umysłu. Myślę, że też powinniśmy sobie niedługo przypomnieć, cóż to takiego jest, tym bardziej, że to w dużej mierze od nas, rodziców, zależy, czy na przykład w szkole, do której chodzi nasze dziecko, taka Odyseja umysłu będzie i na przykład taka Maja Losse się pojawi i będzie z naszymi dziećmi pracowała.
Tak, być może już nie Maja Losse, tylko ktoś inny. I za 2 tygodnie też być może ktoś inny,
ale równie kompetentny.
Dobrze. Warto.
Dziś Maja Losse, trener twórczego myślenia u dzieci, była Państwa i moimi gośćmi. My teraz będziemy się zastanawiać, kto za 2 tygodnie, a Państwa prosimy wręcz, żeby Państwo sobie wzięli do serca te wszystkie uwagi, bo warto.